dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, to jest podcast radioaktywny, czyli luźne rozmowy i rozkminy na nietypowe tematy. Moi drodzy, oficjalnie przychodzę do Was z pierwszym odcinkiem nowej, bezimiennej jeszcze serii, ale jeśli po przesłuchaniu tego odcinka wpadnie Wam do głowy jakaś adekwatna nazwa, żeby właśnie tego typu odcinki nazywać, wrzucić do jednego wora, jak je nazwać, to zapraszam, dajcie mi znać na Instagramie zmaczne.go lub mailowo podcastradioaktywny@gmail.com albo w komentarzu na Spotify i YouTubie, będzie super. Od razu jeszcze napomknę, że jeśli zupełnie nie wiecie, o co chodzi, o jakiej serii mówię, to zachęcam do przesłuchania krótkiego 6-minutowego odcinka, który wrzuciłam przed tym odcinkiem, w którym wyjaśniam, o co w tym wszystkim chodzi. A już teraz przechodzę do przedstawienia dzisiejszego współprowadzącego, którym to jest Marcin Wojdak. Człowiek wielu talentów, jednak w internecie znany przede wszystkim jako kosmoderna, czyli człowiek, który opowiada i pokazuje ładne i mniej ładne budynki z architektury postmodernistycznej. Opowiada o nich też w bardzo wyjątkowy sposób, bardzo inteligentny i zabawny, co... wspaniałą jest mieszanką, a też napisał książkę Ostatni turnus, która jest poświęcona właśnie starym, niektórym już opuszczonym ośrodkom wypoczynkowym, w których to nasi rodzice czy dziadkowie spędzali wczasy, bo dzisiaj się jeździ na urlop, kiedyś się jeździło na wczasy. I o tej książce ja już z Marcinem kiedyś rozmawiałam. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do posłuchania rozmowy w strefie kultury Uniwersytetu SWPS, gdzie właśnie rok temu z Marcinem o tej książce rozmawiałam. Jeśli jesteście zainteresowani, to link do tej rozmowy znajdziecie w opisie. A teraz już nie przedłużając, zapraszam. Małgosia Zmaczyńska i Neri na moich kolanach, a drugim współprowadzącym jest, proszę...
Ja się nazywam Marcin Wojdak i nie będę witał Państwa, ponieważ myślę, że aż takie szerokie gremia nie będą tego słuchały, więc przywitam Ciebie, słuchaczu albo słuchaczko. Myślę, że to będzie jedna osoba.
Podcast radioaktywny. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że ja nie bez powodu zdecydowałam się Marcina zaprosić do pierwszego takiego odcinka, właśnie dlatego, że my z Marcinem, jak się już spotykamy na kawkę i na pogaduchy, to zazwyczaj idziemy w jakieś bardzo grube rozkminy, dygresje i stwierdziłam, że bardzo dobrze nam się rozmawia. Mam nadzieję, że też tak chociaż trochę uważasz. Ale no, to przyjechałeś, więc teraz ci trochę już nie wypada inaczej powiedzieć.
Słuchaj, mam powód, żeby tu przyjechać po prostu.
To prawda.
Przy okazji też wpadłem. No.
Ale... działką, którą zajmuje się Marcin, my już się kiedyś zajęliśmy, że tak powiem. Już rozmawialiśmy na tematy, z których jesteś znany w internecie. Było to w strefie kultur Uniwersytetu SWPS. Także jeśli macie ochotę posłuchać rozmowy o opuszczonych budynkach wypoczynkowych i książce, którą na tej podstawie napisałeś, to odsyłamy tam.
Nie tylko opuszczonych, ale faktycznie ośrodki wczasowe powstały w czasach PRL. I szerzej architektura powojennego modernizmu.
Tak jest. Tak. I właśnie doszliśmy do wniosku, że ten temat już został chyba wyczerpany. Przynajmniej ty już się tych wywiadów naudzielałeś i...
Tak, to prawda. Nie ma co aż go tak eksploatować. Znaczy on jest oczywiście ciekawy i można na ten temat wiele powiedzieć, ale... ale korzystając z braku kompetencji, zawsze warto porozmawiać też o czymś innym, prawda?
Tak jest.
W ogóle to jest też ciekawy temat, bo ja nie wiem, skoro tu jestem współprowadzącym,
tak,
to właśnie to uważam, że już za dużo powiedziałaś. I czas na krótkie cięcie, ponieważ, raczej na krótkie cięcie tego tematu wcześniejszego, ponieważ to też jest w ogóle ciekawe, jakby decydując się na rozmowę, nawet tak jak my tutaj, to jakby... co trzeba, jakie trzeba mieć wewnętrzne przekonanie, że twoje zdanie na różne tematy jest na tyle ciekawe albo istotne, żeby ktoś chciał o tym słuchać. Bo o ile masz jakąś, wiesz, wyspecjalizowaną dziedzinę i tutaj okej, legitymizujesz się jakąś, wiesz, wiedzą, autorytetem czy tam, wiesz, po prostu fachowością, no tak w przypadku rozmowy na tematy dowolne, no to co? To jest,
i to jest doskonałe pytanie, czyli rozumiem, to jest twoja pierwsza rozkmina.
Nie, teraz o niej pomyślałem właśnie.
Ale to już jest trochę związane z tą rozkminą, o której mi mówiłeś, no tak, że kiedy ktoś się zastanawia, że już wie na tyle dużo i że już przeżył.
Tak, no to pochodne.
Więc to jest pochodne. Więc dobrze, zacznijmy od tego. To jest bardzo dobry zresztą wstęp moim zdaniem do tej rozmowy, bo ja nie mam pojęcia tak zupełnie szczerze, ale jest to zagadnienie, które mnie bardzo interesuje, nawet pod kątem tego, że jak wróciłam do nagrywania radioaktywnego ostatnio, to ze względu na to, że nie mam mocy przerobowych, żeby już publikować takie rozmowy jak kiedyś w takiej częstotliwości, to co jakiś czas nagrywam jakieś swoje rozkminy. I miałam duże takie obawy, przemyślenia, czy powinnam to robić, czy nie. No bo tak naprawdę właśnie kim, że ja jestem, żeby dzielić się jakimiś swoimi rozkminami. Ale zauważyłam, że wiele osób mówi mi, że ma podobnie, jako reakcja na to. I ja nie dzielę się tam żadną prawdą objawioną, tylko bardziej jakimiś przemyśleniami na zasadzie na pewnym etapie mojego życia, zbliżam się do 30, zmienił się też świat w ostatnich latach, dostrzegam różne procesy, które wcześniej się nie działy albo których ja nie dostrzegałam i teraz staram się sama z nimi jakoś uporać, ogarnąć je i z takimi swoimi rozterkami dzielę się z innymi. I albo te osoby mogą stwierdzić, okej, mam podobnie i możemy to przegadać na zasadzie, dobrze, to nie jestem sam. Albo mogę zaczerpnąć informacji, dlaczego, co można z tym zrobić.
No wiesz, no...
Więc to jest taka kategoria, dlaczego w ogóle zabierasz głos w internecie. Często sobie myślę, jak nie mam nic do powiedzenia, to się lepiej nie będę odzywać, bo myślę, że wiele osób za często się odzywa. Ale z drugiej strony później, wiesz, nie nagrywasz przez jakiś czas Insta Stories i ludzie mówią, o, tęskniłem. Jest tak, ale właściwie za co, bo... Jak słyszę, że ktoś lubi oglądać moje Insta Stories, to ja w sumie nie wiem dlaczego, bo ja ani tam niczego mądrego nie mówię, ani specjalnie zabawna nie jestem.
Już przestań kokietować, słuchaj. No.
No ale właśnie, widzisz, ja jestem...
Ja ich nie oglądam.
No, ja myślę.
Nie, ale wiesz, no bo to co innego faktycznie jak, wiesz, no, odbiorcy, jakie mają motywację, żeby oglądać daną osobę, to już jest tam inna sprawa, no ale najpierw musi wyjść ten wewnętrzny motyw, żeby się w danym temacie wypowiedzieć i o ile no wiem, że może tak dziadersko czy tam boomersko zabrzmi, że we wcześniejszych etapach to jednak tym motywem do wypowiedzenia się w danym temacie była twoja w nim specjalizacja i nieczęsto zdarzało się właśnie tak, że jakiś, no powiedzmy aktorów pytano o wiesz, jakieś zjawiska związane ze środowiskiem chociażby naturalnym, prawda? Czy tam z dowolnym innym tematem, innym niż szeroko pojęta sztuka. No tak teraz jest totalny wysyp nadawców, prawda? W ogóle się odwróciła ta proporcja, że nadawców jest, wiesz, no niemalże no, na pewno mniej niż odbiorców. Ale
już niewiele mniej.
Ale niewiele mniej. Mhm. I wiesz, to no nie wiem, jak ja mam jakieś wypowiedzieć jakieś zdanie w innym temacie niż ten mój profilowy, tak to nazwijmy właśnie, czyli architektura, no czasem muzyka, to tak, to mam wiele wątpliwości, ale kurwa, jakby, dlaczego, prawda? Czym ta, ile więcej to moje zdanie ma ważyć, żeby miało zostać właśnie, wiesz, tutaj dostarczone do jakiejś grupy odbiorców. A z drugiej strony masz, kurwa, jakiegoś gościa, dzikiego trenera.
Czy ty, zanim zaczęliśmy nagrywać, mówiłeś o wulgaryzmie,
tak, no, coś? Ale dlatego, wiesz, masz rację. Jest taki jakiś, wiesz, dziki trener, który po prostu nie wiadomo kim jest, prawda, jakimś trenerem tam, czy kimś, no jest... Niezwykle prostolinijną człowiekiem, nieinteresującym w ogóle i on, wiesz, nie ma wątpliwości już tym bardziej teraz, mając takie duże zasięgi i publikę, no nie ma pewnie większej wątpliwości, tak zakładam, chociaż mogę się mylić. Czy ma, prawda, wiesz, jakby uprawnienia do tego, żeby wypowiedzieć się w danym temacie, czy nie, tylko leci, bo chłopski rozum mu podpowiada, że to jest źle, a powinno być tak. Także, no wiesz, zawsze można się zastanowić, że skoro tacy ludzie mówią, to dlaczego ja mam je powiedzieć, ale z drugiej strony można odwrócić jakby to rozumowanie i powiedzieć, że skoro tacy ludzie się wypowiadają, to tym bardziej ja nie powinienem, prawda? No bo po co jakby dołączać się do grona, wiesz, samozwańczych nadawców po prostu.
To ja mam tutaj dwa takie spostrzeżenia. Ja pana dzikiego trenera nie obserwuję. Wiem, kim jest i głównie wiem dlatego, że niektórzy moi znajomi podsyłali mi jakieś jego rozkminy, zadzie, a patrz, jakie śmieszne. Mnie to nie bawi, ale rozumiem, że kogoś może. I dlaczego moim zdaniem takie osoby zabierają głos? Bo zobacz, że kiedyś, tak jak powiedziałeś, jak aktorzy się wypowiadali, to albo się wypowiadali aktorzy, albo się wypowiadali jacyś ludzie kultury, sztuki. A te osoby, które nie były z takiego świecznika nie miały prawa głosu. A internet jest tak demokratycznym, powiedzmy, medium, że wreszcie te osoby stwierdziły, to ja teraz mogę głośno wyrazić swoje zdanie i wiele osób mających takie same zdanie za nimi poszło.
Nie, no jasne. No, oczywiście.
Czy to dobrze, to ja nie wiem. Ale tak to widzę.
No, no wiesz, no, czy dobrze, czy niedobrze, to pewnie zależy od jakiegoś tak podejścia.
Miejsca siedzenia.
Słucham?
Miejsca siedzenia.
No tak, a co za tym idzie, od jakiegoś takiego podejścia, wiesz, ideologicznego do praw społecznych szeroko rozumianych, no bo z jednej strony forum dla takich właśnie osób, głupio to zabrzmi, no, do osób niekompetentnych, powiedzmy, się znalazło, ale z drugiej strony masz świadomość tego, że ich komunikat dlatego spotyka się z takim szerokim odbiorem, bo jest bardzo nieskomplikowany, powierzchowny, niepodparty właśnie wiedzą, więc przez to często efektowny, no bo jest źle, bo to i to, prawda, że sytuacja jest 10 razy bardziej skomplikowana i nie da się jej ująć i zawęzić w trzech zdaniach i też tym bardziej rozwiązanie nie da się przedstawić w jednym 20-minutowym, wiesz, wystąpieniu. No to zamiast oglądać i słuchać, wiesz, przeczytać 150 artykułów, które jakoś tam nakreślają szerszy kontekst, no to lepiej posłuchać właśnie takiego gościa jak on i on powie, kurwa, no tak być nie powinno, bo powinno być tak, no. Także z jednej strony fajnie, że on sobie teraz może, prawda, tak przedstawiać, bo wcześniej ani w radio, ani w telewizji, ani tam w gazecie by pewnie tego miejsca nie dostał, no ale z drugiej strony, no, akurat on to miejsce dostał i je wykorzystuje w mało niekorzystny sposób, prawda? Chociaż cała masa innych ludzi pewnie, tak jak my, chociaż ty, my w oficjalnych mediach pewnie i znalazłabyś pracę, prawda?
Ja miałam w oficjalnych miejscach pracę.
O, i gdzie pracowałaś?
W Polskim Radiu i w Wirtualnej Polsce.
No właśnie, no widzisz, no. No tak.
Tak, ale widzisz, bo jedno to jest wypowiadanie się na tematy, w których się nie ma kompetencji, a druga rzecz to jest rozkminianie. I dlaczego później wrzucasz to do sieci? Bo moim zdaniem żyjemy w czasach, kiedy dużo z nas czuje się samotnych. I nawet nie mówię, że tak życiowo samotnych, ale w różnych sytuacjach. Bo mieszkamy sami, albo się nudzimy na bieżni i chcemy, żeby ktoś z kim...
No tak, to
żeby umilić komuś czas i to jest czysta rozrywka, bo internet skraca dystans, więc niektórzy odnajdują w nas swoich kumpli, więc sobie z tymi kumplami siedzą i spędzają czas. I ja dzisiaj przygotowałam kilka rozkmin, bo ja się przygotowałam. I mam tematy, które chcę z tobą przekminić, bo okay, lubię z tobą rozkminić.
Ale to właśnie dobrze, że o tym powiedziałeś, bo to przecież też się właśnie łączy z tym, nad czym sam miałem refleksję, że to zapełnianie czasu faktycznie prawdopodobnie spowodowane, no, między innymi tymi czynnikami, o których powiedziałeś, że nie wiem, jakiś home office właśnie, te wszystkie przebywanie w korku, jadąc samochodem w korku, czy właśnie jakiś tam, wiesz, na bieżni i setka innych okoliczności, które dają ci przestrzeń do tego, żeby sobie to, po prostu ten czas zagospodarować, sprawiają, że wszystkie, że tych treści cały czas jest mało, prawda? Więc treści powstają nowe w ogromnych ilościach i jednocześnie są bardzo rozwleczone.
Czekaj, nie, bo ty teraz wchodzisz w swój kolejny temat, a teraz jest pora na moją rozkminę.
No ale według mojego scenariusza właśnie to jest ten moment. Nie, no, nie. No dobrze, przepraszam.
Bo ja mam faktycznie takich parę rozkmin, które na dzisiaj przygotowałam i stwierdziłam, że zacznę od kulinarnej rozkminy. A moja rozkmina narodziła się z tego, że...
Nie mam pojęcia o kulinarii.
No, nie ma najmniejszego problemu. Ja dopasowałam tematy do gości, spokojnie. Moja rozkmina wzięła się stąd, że dostałam od wydawnictwa książkę. I teraz to nie jest lokowanie produktu, bo ja tą książkę będę akurat omawiała w Smacznego. Ale sobie ją czytam i ta książka... W ogóle przepiękna jest okładka. No umówmy się, jest przepiękna ta okładka.
Jest kot na niej.
Jest kot.
Przy jedzeniu to jest, kurwa, sanepid już tam, wiesz, po prostu jedzie na tam do tej okładki.
Sanepid nie dopuścił książki do publikacji.
No właśnie.
I to jest książka, gdzie pojawił się bardzo ciekawy motyw, sam pomysł na historię. Książka nazywa się Kamogawa, Tropiciele smaków.
Świetny pomysł naprawdę na tytuł książki, żeby, wiesz, zapamiętanie tytułu jest już niemożliwe, więc wiesz.
No, ale autora to też mi trudno byłoby zapamiętać, bo to jest japońska literatura i pan się nazywa Hisashi Kashiwai. więc doceniam, że obcuję z inną kulturą i inną literaturą, ale bardzo spodobał mi się motyw tej książki i on mnie skłonił do rozkmin. Nie będę tutaj za dużo omawiać tej książki, ale pojawia się motyw, że ludzie szukają zagubionych smaków, czyli chcą odtworzyć smaki, które kiedyś znali i idą do osoby, która im w tym pomaga. I powiem ci, że ja mam taki smak potrawy, którą kiedyś zjadłam i bardzo chciałabym ją kiedyś jeszcze zjeść.
Co to jest za potrawa?
No właśnie. I to, słuchaj, jest potrawka z kurczaka, którą serwowali w moim przedszkolu. I to była najlepsza potrawka z kurczaka, jaką w życiu jadłam. Ja pamiętam nawet jej konsystencję. Ona musiała być zagęszczona mąką ziemniaczaną, ale ten kurczak jeszcze do tego był tak super porwany. Tak, uwielbiałam, bo to już 20-30 lat prawie minęło, od kiedy jadłam. I jestem ciekawa, czy ty masz jakiś taki smak, który chciałbyś odtworzyć, jakbyś miał opcję pójść do kogoś, komu opowiadasz o tym i on to odtwarza. To jest w ogóle zajebisty biznes.
Mnóstwo takich smaków, ale wszystkie są nieemisyjne. Nie mam takiego, bo to też jest, uważam, raczej rozszerzając ten temat ponad kulinaria, które są dla mnie rzeczą dosyć obojętną, więc nie mam jakiegoś, wiesz, takiego opiewanego smaku, kola kiedyś, wiesz, tam, czy tam Pepsi Cola jeszcze ówcześnie funkcjonująca, czy jakiś tam, nawet nie wymyślę nazwy potrawy. Myślę, że odwoływanie i poszukiwanie tych wrażeń minionych, które są otoczone sentymentem,
zdradliwe.
Tak, ono najczęściej jest skazane na porażkę, bo te emocje nigdy nie będą identyczne, ani nawet zbliżone do tego, co towarzyszyło ci, kiedy to się działo. A tym bardziej, kiedy już po czasie obrosło całymi tymi mitami i takim, wiesz, otoczką sentymentu. Więc ja rozumiem intencje chęci powrotów do, wiesz, do przeszłości, do tego wszystkiego takiego miłego i sympatycznego, natomiast ja bym się na coś takiego nie porywał. I to nie tylko w tematach kulinarnych, ale i również podróżniczych, wiesz, jakiś. Rzadko kiedy jest tak, że oglądając jakiś film, który no nie jest, wiesz, jakby powrót do czasu apokalipsy, raczej nie spotka się z rozczarowaniem, ale jeśli był to jakiś tam, powiedzmy, film taki młodzieżowy ówcześnie, który ci się podobał, bo tam był emitowany, wiesz, w tym bloku chyba niedzielnym, disneyowskim, kiedyś tak w Telewizji Polskiej było chyba, prawda, że tam, powiedzmy, około 10:00 tam był, najpierw była jakaś film animowany, a później film aktorski z produkcji Disneya. No i pewnie gdybym wrócił do takiego filmu właśnie aktorskiego, czy tam nawet animowanego, no to jaka jest, wiesz, szansa na podobną emocję?
Ja nie wiem, czy podobną, ale moim zdaniem... Czemu to krzesło zaczęło skrzypieć? Boże, to już chyba starość nie tylko mnie łapie. Nie wiem, czy jest szansa odtworzyć to samo, ale może samą przyjemność, to doznanie będzie nowe, bo odkopię pewne wspomnienia i sama przyjemność będzie ze wspomnień. Już nie będzie to samo, to pierwotne doświadczenie, tylko dookoła, bo...
No to czego byś się spodziewała po tym, jakbyś miał okazję jutro albo dzisiaj nawet zjeść tą potrawkę z kurczaka? Że jakie byłyby, wiesz, emocje wokół tego?
Że byłoby mi bardzo miło. Ja nie myślę, że to nie byłaby kategoria jedzenia, gdzie... Bo ja należę do ludzi, którzy jak jedzą coś pysznego, to tak sobie tańczą. Nie wiem, o co chodzi, ale tak mam. I myślę, że nie zatańczyłabym przy tej potrawce.
Kurde, ale wiesz, jak to powiedziałaś, to sobie pomyślałem, bo jak oglądam jakiś talent, raczej rzadko się to zdarza, ale jak widzę jakieś fragmenty talent show i tam jest, kurwa, ktoś, wiesz, jakieś dziecko śpiewa i nagle na publicy, wiesz, jest najazd na zbliżenia na rzędy, wiesz, pierwsze w publiczności i ktoś tam rozdziawia twarz albo, kurwa, płacze, albo właśnie, wiesz, w euforii wstaje i klaszcze, to sobie myślę,
ja cię kręcę.
Jezu, że to jest tak sztuczne, w ogóle nie wyobrażam to sobie, prawda, wystrzału takiej emocji. Jak tutaj mówisz, że jak ci coś smakuje, to tańczysz, ale... to też jest porównywalne. No.
Nie.
Znaczy ja wiem, że nie jest tak, że tutaj wstajesz i nagle, wiesz, wybijasz foxtrota, no ale mimo wszystko. No.
Nie, powiem tak, no ja też pracowałam przy Małych Gigantach, byłam na planie.
To jest jakiś film o niskorosłych?
Nie. To był program, właśnie taki talent show dla dzieciaków, wydaje mi się. No to ja wiem, jak wygląda to od środka, że tam jest człowiek, który mówi, rozgrzewa
no tak.
publiczność, mówi, słuchajcie, teraz aplauz, albo wjeżdża karteczka, aplauz, woo! Zaczynamy za 3, 2. Co więcej, słuchaj, ja kiedyś, za dawnych moich czasów modelingowych, byłam na castingu, gdzie szukali modelek do Project Runway. Nie wiem, czy kojarzysz taki program. Tam chyba typ nawet z Łodzi to wygrał.
A w jakiej było, to było telewizji?
W TVN-ie to było ludzie, którzy chcieli zostać projektantami.
A, kojarzę. Jasne, tak. Nawet
i,
kojarzę takiego tak, jednego uczestnika.
Tam...
nie oglądałem, ale kontekst okay. znam.
I tam właśnie był casting na modelki do tego programu. I ja poszłam na ten casting, ponieważ mnie agencja moja wysłała i też nagrywali przebitki z tego castingu. Mhm. Nawet mój kolega jeszcze wtedy z liceum dostrzegł mnie w takim dwusekundowej autopromocji w bloku reklamowym na TVN-ie, moją twarz. I to tak właśnie wyglądało. A teraz dziewczyny, uwaga, zaczynamy kręcić i wszyscy... Więc tak wyglądają te emocje w talent show, kiedy dziecko śpiewa i tłumy płaczą, kierowca
no tak,
autobusu
ale,
zatrzymał
ale,
i zaczął klaskać. To jest dokładnie ten klimat.
Oczywiście, ale to na swój sposób jakby nie odbiega daleko od tego, co miałem na myśli, że po prostu jakieś takie, wiesz,
emocja jest... A nie masz takich momentów, że coś cię tak porusza, że myślisz, Boże, jestem wzruszony, albo to jest tak wspaniałe?
Emocje implodują we mnie, a nie eksplodują, więc wiesz.
No nie... Ale no dobra, a jak słuchasz muzyki, to nie masz też tak, że od razu zaczynasz sobie tuptać?
Głównie skaczę na skakance do muzyki i to jest super połączenie. Naprawdę, bardzo, bardzo fajne. Ale to odbiegamy od tematu. Tak, ale odbiegamy od tematu, bo powiedziałeś właśnie, że przy tej okazji jak...
Tak, no ogólnie ta nostalgia. Więc moim zdaniem nostalgia mądrze użyta nie jest zła. Ale trzeba umieć korzystać z nostalgii.
No
bo
tak.
można się zagubić i wejść na tory, nie, no kiedyś to było, dzisiaj to już nie ma. Nie, nie, nie. Trzeba mądrze korzystać z nostalgii i brać z tego to, co najlepsze. Na przykład wyobrazić sobie jakieś miejsce z dzieciństwa, gdzie było ci tak wspaniale i wtedy na chwilę masz taki reset organizmu, stres spada, bo jesteś w tym miejscu.
Zakrystię. No Boże, to można połączyć się od razu z tymi smakami.
Przestań! Tak. Ale to jeszcze na
ale to, to, no? to a propos tej nostalgii, to oczywiście, no bo wiesz, no sama tutaj ta książka, którą rok temu ponad wydałem, no to ona jest, wiesz, osadzona w zasadzie stricte w takich nostalgicznych emocjach. Chociaż poczekaj, no, nostalgia to chyba, już nie pamiętam, sentyment jest tutaj właściwym określeniem, bo nostalgia chyba dotyczy tylko kraju. W sensie takim, że pierwotne znaczenie tego słowa, ale mogę się mylić.
No.
Dotyczyło tego, że nostalgia jest emocją właśnie tęsknoty za swoim krajem ojczystym, z którego wiesz, wyemigrowałaś.
Co
tak. Ale mogę się mylić, natomiast tak
mi
podbrzmiewa.
Jesteś człowiekiem. To jest najlepsze wytłumaczenie, jak ktoś zjebał. Jest takie, ja jestem tylko człowiekiem. Jestem tylko człowiekiem.
No
mogę
tak,
się mylić.
No właśnie, ale jak się mylę, to trudno. Natomiast, bo przecież właśnie, jak już ustaliliśmy, jakby żadnych kompetencji do tego,
nie
żeby rozmawiać
kompetencji.
Na te tematy.
Nie mamy kompetencji. Słuchajcie na własną odpowiedzialność.
Tak. Natomiast, no właśnie przy tej okazji, inicjującą emocją do zajęcia się tym tematem była właśnie ten sentyment, powiedzmy. I na fali podążania za sentymentem okazało się, że wiesz, konfrontacja z nim jest zawsze skazana na porażkę, więc fajnie jest, mam wrażenie na tym obecnym swoim etapie, może jakbyśmy się spotkali za rok temu, mówił inaczej, a już rok temu, gdybyśmy się spotkali, to już na pewno inaczej bym mówił, że najfajniej jest go pozostawiać w sferze właśnie tylko myśli. Prawda? Bez tej, możesz sobie właśnie, wiesz, co wieczór kładąc się do łóżka, sobie myśleć o tym, kurwa, ta potrawka z kurczaka była wspaniała, ale już...
Pozdrawiam panią Wiesię. Że tak dobrze ją robiła.
Wszystkie kucharki miały tak na imię chyba, nie?
No nie jest to wykluczone.
Pani Wiesia albo
pani
Krysia.
Ale powiem ci, jak powiedziałeś, że ten powrót może być zdradliwy i to może być rozczarowanie. To trochę tak jak poznanie osoby, która ci imponuje, może być rozczarowaniem. Ale ja pamiętam, że chyba z rok temu wróciłam do filmu, który ostatnio oglądałam jako dziecko. I nie wiem, czy kojarzysz a propos takiego bloku wakacyjnego z filmami. 100 minut wakacji.
Nie kojarzę. To było w którym paśmie?
Nie wiem, ale to jest polski film.
Ach, 100 minut wakacji w sensie... Boże, bo myślałem, że to jest, wiesz, taki
nie, to nie
pasmo
było pasmo.
Dla dzieci.
Nie, to był film. Tak.
Nie, polski film, tak?
Tak. Ta aktorka Fraszyńska? Ta, co grała nimfomankę w Killerze.
Ojej, to nie kojarzę zupełnie. W Killerze?
No w Killerze, w drugiej części.
A to może Joanna Fraszyńska?
Tak, Joanna Fraszyńska. Ona gra tam matkę, aktorkę, która obiecała córce wyjazd na wakacje i mają chyba lecieć za granicę, ale ona przez to, że jest taka zarobiona, zarobiona, okazuje się, że nie ma czasu, więc mogą spędzić razem tylko jeden dzień. I jadą na wieś. Mhm. I za nimi w pościsk rusza operator, który chce nagrać jakiś materiał taki trochę plotkarski i on zabiera z kolei syna. I oni je podglądają w takiej chatce, tam jest jakaś taka magiczna krowa, jakaś babuszka.
Będzie tak, mało jest rzeczy tak chujowych, jak gra aktorska dzieci z filmów polskich w latach 90. i 2000. Po prostu...
Bardzo nie, mocny w swoich osądach.
Nie, jest to, pamiętam, że zawsze to konfrontowałem, wiesz, z jakimiś amerykańskimi produkcjami, gdzie te dzieci, wiesz, wyglądały po prostu 100% naturalne, a tutaj to jest, wiesz, ci aktorzy byli, o wow, to jest takie ciekawe, wiesz, takie po prostu wypowiadane kwestie. Pomijam, bo to, wiesz, ta kultura anglosaska jest taka bardziej easy going od naszej zdecydowanie i tam zresztą tych warsztatów filmowych, jakichś aktorskich i podobnych, to dzieci mają w szkołach i na późniejszych etapach edukacji całą masę, a u nas mniej, ale no widać było, wiesz, teraz to już się na pewno zmieniło i te dzieci niejednokrotnie kradną show, już nie pamiętam, tam Cześć Tereska albo... Był taki film, akurat to była amatorka, która tam grała, czy kiedyś nawet też Henryk Gołębiczek. Tak, no, taki na to, że zresztą później ta dziewczyna nie do końca dobrze też skończyła, bo no ale to już może na inną okazję historia. Natomiast większość tych właśnie filmów dla młodzieży polskich to była tak super sztuczna, mam wrażenie właśnie. No nieprawdopodobnie, bo imitowały trochę właśnie ten klimat już amerykański, że tutaj wiesz, poubierane w kolorowe ciuchy te dzieciaki, tam jakiś dziwny samochód i tak dalej. No to trudno mi się to oglądało. No i właśnie, no i skonfrontowałaś się z tym i co?
I stwierdziłam, że trochę inaczej zapamiętałam ten film, ale nie poczułam rozczarowania. Było to dla mnie cudowne przeniesienie się na moment do wakacji 2004, gdzie oglądałam na Polsacie ten film. I tak samo jak z tydzień temu wróciłam sobie do Aparatki, też taka kanadyjska kreskówka, w ogóle nie byłam rozczarowana. Byłam przeszczęśliwa i to jest taki na moment ucieczka do dzieciństwa.
A no to widzisz, okej, no to może niepotrzebnie wyraziłem tak...
Ale możesz, wiesz, możesz wyrazić swoją
radykalny
opinię.
Sąd, bo może faktycznie te konfrontacje z jakimiś sentymentalnymi sprawami mogą być różnorakie, prawda? Wydaje mi się, że najczęściej mogą wiązać się z rozczarowaniem, ale z drugiej strony, jak może odpowiednio obniżysz oczekiwania wobec tego, prawda? No wiesz, trochę na takiej zasadzie, że już nie musicie porwać ten film swoją fabułą, tylko że jego główną...
Na jakieś emocje wywołać.
Tak, że ta emocja jest równoznaczna z jakością filmową, prawda? Może
nie,
wtedy
bo
tak.
Największym rozczarowaniem moim zdaniem są święta. To jest coś, co rozczarowuje co roku. No święta na przykład Bożego Narodzenia.
Kurwa, żyjesz... po co to jest w ogóle? No wiesz, naprawdę to jest... Też...
Zostawmy no, dobrze, funkcję tych świąt, ale to jest takie coś, że... Żyjesz tymi wspomnieniami i ja za każdym razem myśląc o Bożym Narodzeniu widzę dom u mojej babci taki pięknie przystrojony i jest taka super atmosfera do tego stopnia, że rodzice mówią wracamy do domu, a nie, jeszcze nie jedźmy. Pomijając, że babcia już dawno tego domu nie ma. Rodzice to teraz my ich częściej wozimy, bo jesteśmy kierowcami z moim bratem. Ale dalej co roku oczekuję, że to będzie to i jest takie rozczarowanie to, jednak już nie jest to. To jest takie rozczarowanie co roku.
No widzisz, to dla mnie święta od wielu lat spędzam w bardzo ograniczonym składzie i one też nie mają w ogóle natury takiej stricte świątecznej. Ale to a propos tego, bo właśnie jesteśmy świecką rodziną, nie wierzącą. Zresztą to mi zawsze się wtedy przypomina ten cytat, ten żart z rozmów kontrolowanych. Właśnie tam taki generał się pyta, kiedy jest Wigilia, właśnie wiesz, tam o datę się pyta Wigilii, bo to niby jest tak, no bo jakby już nie będę powtarzał tego żartu jeden do
ale
jednego.
Możesz powtórzyć, bo ja nie znam.
No to jest realia osadzone w stanie wojennym, to jest jakby taka kontynuacja duchowa Misia, bo też występuje Ryszard Ochucki tam, czyli grany przez Stanisława Tyma i... No i wiesz, już tam czas świąt i generał jakiegoś tam Ludowego Wojska Polskiego chce zaprosić na kolację, wiesz, jakiś tam gości i w związku z tym właśnie się pyta, kiedy jest Wigilia, prawda? I to ma być, no ja teraz tego nie powtarzam oczywiście jeden do jednego, no ale chodzi o to, że jest tak u nas silnie to zakorzenione, że każdy tą Wigilię obchodzi, że nieznajomość daty, prawda, albo w ogóle tego kontekstu, to jest, wiesz, jakaś abstrakcja. A dla mnie właśnie to trochę jest taki czas, że w ogóle... Nawet nie, 24 jest chyba, tak? O właśnie.
Listopada.
Tak, ale... nie, zupełnie nieistotne, ale to a propos tego,
ale, bo już... Ale tak... masz wspomnienia z dzieciństwa świąteczne? Czy nigdy nie?
Nie, ja jest pod... Ale jakby... No jakieś mam, ale w żaden sposób one nie muszą być, wiesz, tutaj super bogate, okay. I takie, że do nich się odnoszę. Ale okay. To, co chciałem powiedzieć, rozszerzając trochę temat, to, że obejrzałem niedawno film dokumentalny, który nie był beznadziejny na którymś z streamingów, bo raz, że był zamknięty...
Boże, jesteś łaskawy, coraz bardziej łaskawy jesteś w tych osądach.
Nie, no ja wiem, no to muszę faktycznie, bo to jest, wiesz, pójście... Nie, więcej afirmacji, więc okej. Okay. Bardzo interesująco zrealizowany, zobaczyłem film dokumentalny o grupie UAM, czyli... Mm-hmm,
tak, no właśnie, oglądałam.
A no właśnie. I tam pamiętasz, czyli zespole, w którym debiutował George Michael. I tam był fragment o Last Christmas, w którym George Michael powiedział, że to kręcząc ten teledysk, który często jest właśnie teraz takim
byli
punktem odniesienia. No podchmieleni to jedno, ale to chciałem na co innego zwrócić uwagę, że ten teledysk jest często uznawany jako taki archetyp spędzania świąt, prawda? Że to jest ten właśnie klimat, który powinien w tym czasie nastąpić. I on opowiadał o tym, że jakby oni sobie tak sztucznie wytworzyli, oni też się odwoływali do pewnego mitu, tego wyobrażenia, jak chcieliby, żeby one wyglądały, bo u nich w rodzinnych domach aż tak to nie wyglądało, pomijając już kwestię to, że tam te święta spędzali tam w gronie swoich rówieśników, a nie rodzin i tak dalej. Ale, no, ale to też pokazuje, że ten mit, do których się i ten sentyment, do którego się odwołujemy, to też jest on w dużej mierze jest, wiesz, spotęgowany jakimiś wyobrażeniami, które... Rzadko kiedy funkcjonują, żebyś siedziała tutaj przy stole, wiesz, z 15 osobami, za oknem był śnieg, wspaniałe prezenty, wszyscy się cieszą. I
gdzie żarówka Coca-Coli poddali.
No i Coli Zero.
Ale fajnie, że zszedłeś na temat UAM, bo ja obejrzałam ten dokument i po pierwsze czuję straszny niedosyt ze względu na to, że... No nie żyję, więc nie będzie kontynuacji. Nie, ale ze względu na to, że on na koniec tego dokumentu, troszkę spoiler, mówi o tym, że później brakowało mu tego wsparcia. Mhm. To ja żądam drugiej części, żebym dowiedziała się, co działo się w jego głowie później. Bo ja nie znam aż takiego solowej kariery. A drugi... Ale,
nie no,
tak, ale moim tak... największym szokiem było to, że UAM to była więcej niż jedna osoba. Bo ja byłam przekonana zawsze, że UAM tworzył George Michael i nie wiedziałam, że on to z kolegą założył. Tak bardzo UAM równało się George Michael, że naprawdę byłam w szoku, że on to założył z kolegą.
No ten kolega zresztą z tego tytułu myślę, że często pewnie przeżywał jakieś rozterki i smutki, bo podejrzewam, że zdecydowana większość osób kojarzy właśnie UAM stricte z George Michaelem.
Ale
a już
się zgadzają.
Tak, jedną z pierwszych płyt, jakie dostałem CD, to była właśnie Best of UAM i to jest naprawdę niesamowite, ile mieli hitów po prostu, że to, wiesz, to porównywalna w swojej przebojowości, to jest, wiesz, ewentualnie składanka z najlepszymi przebojami ABBY i tam chyba Everything She Wants, chyba jest też taka, no już nie pamiętam, ten singiel wyjątkowo mi się podobał. W sensie, że to jest taki bardzo dobry jakościowo pop, prawda? Super sprawa, bo tak jak zaczął się jakiś taki wzrost popularności hip-hopu w Polsce, to nagle pop to, wiesz, taki obciach po prostu i gówno. Albo właśnie, wiesz, muzyka rockowa była tym, co jest ekstra, a tam pop to jest, wiesz, dla przeproszeniem bab.
Tego się nie spodziewałam.
No nie, no wiesz, to, tak nie są, to nie są moje poglądy.
Oczywiście,
prawda? Wiesz,
nie podejrzewałam.
A UAM to jest kapitalne popowe piosenki. Bardzo mi się podobają. No, słuchaj, no ale że George'a Michaela kariery solowej średnio kojarzysz w kontekście tym jego prywatności.
Tak, to właśnie mało kojarzę.
To szkoda, no.
No szkoda, ale to może dobrze, bo bardziej znamy go z jego twórczości niż z jego życiorysu. A?
Był bardzo duży filantrop, pamiętam, że on bardzo, bardzo duże część swojego majątku przeznaczył na cele charytatywne, a w ogóle tego nie komunikował, więc taki wyjątkowo wrażliwy człowiek i super utalentowany, prawda?
No to prawda, niesamowite, to prawda. No. Ale mnie dalej najbardziej rozbraja to, jak wiem, że on był bożyszczem nastolatek. A ja tak na niego patrzę, tak, no nie, no absolutnie nie.
I... Ale w jakim sensie, że on nie trafiał w twój gust, tak?
No nie, no właśnie w mój zupełnie nie trafia. Jestem w szoku, że on taką robotę robił. Oczywiście inne czasy, inne stylówki, ale z tego duetu to ten drugi był ładniejszy. Co więcej, uważam, że ten drugi bardzo przypomina Damiano z Måneskin.
Kogo?
Damiano z Måneskin.
Nie znam ani Damiana.
No Måneskin to jest ten zespół, co 2 lata temu wygrał Eurowizję. Ci Włosi.
Kurde, o czym ty mówisz w ogóle, no. Ja pamiętam jedynie, że Eurowizję to wygrała ABBA z piosenką Waterloo, a później
Marcinie,
był...
Marcinie, ty nie
chociaż
jesteś
Sebastian
Tellier kiedyś chyba.
Nie no, kurwa, w ogóle to jaranie się tą Eurowizją to też jest śmieszne. W ogóle to jest...
Ale nie możesz powiedzieć, że coś jest śmieszne, nie wiedząc, co tam się dzieje.
Nie no, przekrojowo jest to festiwal muzyki popularnej, która ma bardzo niską zawartość jakości w sobie, więc to jest taki...
A kiedy ostatnio oglądałeś?
No ale to, czy muszę oglądać w całości? No widziałem ostatnio, włączyłem sobie fragment tej transmisji, bardzo mam duży opór wobec tego, bo z jednej strony oczywiście powinienem się w tym orientować czy tam zobaczyć ciurkiem ileś edycji, żeby mógł, wiesz, mieć, znowu, to wracamy trochę do tego tematu, tą legitymizację do tego, że mogę krytykować, a nie, że sobie tak po prostu powiem. Ale z drugiej nie czuję takiej potrzeby, bo ja wiem, że to jest produkt dla mnie nieatrakcyjny. Chociaż interesującym jest tam ten motyw tego, jak kraje głosują na kolejnych wykonawców. I jestem ciekaw, na ile to odzwierciedla właśnie te relacje między krajami, co zawsze jest interesujące w kontekście Polski, że tam nie ma sojuszników nasz kraj, prawda? Jakichś takich stałych. Tak jak, wiesz, Litwa zawsze pewnie na Łotwę, czy tam Estonia i tak dalej.
No tak z sojusznikiem, jeśli chodzi o głosy publiczności, bo jeśli chodzi o głosy państwowe,
tak.
To faktycznie nawet było zaskoczenie w ostatnich edycjach, ale to publiczność to zdecydowanie Ukraina ostatnio daje nam najwięcej punktów. No i najwięcej punktów zostajemy z wysp, no bo tam jest Polonia.
No tak.
Polonia i Niemcy. Ale to nie jest kwestia sojuszników, że jesteśmy takimi przyjaciółmi. Natomiast ja muszę stanąć w obronie Eurowizji, bo ja też przez wiele lat miałam takie przekonanie, że to jest festiwal kiczu i to w negatywnym znaczeniu tego słowa.
Nie kampowy.
Tak, ale w ostatnich latach się przekonałam, bo podeszłam do tematu tak, że dałam temu szansę i szczęśliwie trafiłam na moment, kiedy na tej Eurowizji zaczęły się pojawiać ekstra zespoły. I moim zdaniem, znaczy, to jest mało obiektywne, bo ja zaczęłam oglądać od 2021 i uważam, że od tego czasu zaczęła się robić fajna, ale no Måneskin zdecydowanie nie jest zespołem, który spisuje się takie nasze wyobrażenie na temat Eurowizji i na pewno znasz kilka ich utworów, no bo one lecą w radiu i zrobili naprawdę duży szał, teraz wydali nową płytę, to jest
nie
rock.
Kojarzę. Nie kojarzę, ale to nie mówię teraz oczywiście w takim kontekście, żeby ci, wiesz, pokazać, ja tam stoję bokiem wobec mainstreamu, bo to przecież, wiesz, to nie jest prawda. Natomiast tutaj przywołam słowa Andrzeja Wajdy, który kiedyś został zapytany o to, czy co sądzi o Big Brotherze, jak się pojawiła ta pierwsza edycja w Polsce. I on powiedział, że on tego nie ogląda po prostu. No i go zapytali, no ale jest to jakieś zjawisko powszechne, nowe, wiesz, oddziaływujące na masy. A on mówi, że on po prostu nie ma potrzeby oglądania takiej produkcji, wobec czego też nie ma jakiegoś większego o niej zdania. I ja tutaj podpiszę się pod czymś takim, że ja mam świadomość, że tam mogą być jacyś, wiesz, ciekawi wykonawcy, być może. Natomiast w ogóle nie potrzebuję w czymś takim brać udziału.
Nie, ale... no to ja akceptuję i rozumiem, że nie chcesz brać udziału, więc nie musisz, absolutnie. No ale jak już się dają osądy, to wtedy trzeba jednak.
No wiesz, te osądy są, to jest też interesujące, są bardziej te, według mnie to wszystko, co się dzieje wokół, czyli takie rozbudzone za każdym razem aspiracje i oczekiwania, że...
W Polsce szczególnie.
Tak, wystąpi tak. Andrzej Piaseczny.
Nie, a później Andrzej Piaseczny to byłoby jeszcze dobrze, wystąpił...
No ale kiedyś wystąpił Andrzej Piaseczny, to było... nie pamiętam, czy on tam wtedy śpiewał mocniej, czy coś, no ale jakby jak pochodną jego występu było, był jego strój sceniczny, w sensie to, co bardziej po nim zostało niż sama piosenka, w takim futrze tam wyszedł, czy coś. To był jeszcze etap, jak on rozpoczynał karierę solową, już po tym duecie z Chojnackim. I wtedy...
Nawet nie wiedziałam, że on był w duecie.
Tak, no to kiedyś była taka płyta Sax and Sex, Budzikom Śmierć, taki słynny utwór. Może będziesz go, on jest, wiesz, wpadł do tego grona takich evergreenów.
No nas też mała różnica wieku jednak dzieli, więc może się dlatego
no,
nie
zdarzała. No jest, tak, tak. To przesunięcie między nami jest pewnie, wiesz, nie pamiętam już ile dekada?
11 lat.
No to 11 lat, no to akurat to się tak zasadza. No ale tak czy inaczej, jak wiesz, Andrzej Piaseczny ówcześnie był bardzo popularnym wykonawcą i był właśnie też Bożyszem Nastolatek, zresztą tutaj analogie do George'a Michaela
są bardzo,
tak, słuszne, bo to Andrzej Piaseczny też jest utalentowanym twórcą muzycznym. Natomiast i wiesz, wszyscy oczekiwali, że tam kurwa będzie, wiesz... powtórzenie sukcesu Edyty Górniak chociaż, no skończyło się jakimiś niskimi wynikami, no i trudno, no bo to tak naprawdę, wiesz, to nie jest żaden, wiesz, jakiś tam ultranobilitacja, że wygrywają tylko najlepsze utwory w ogóle, wiesz, doskonałe. I znowu, przed wyjazdem mega oczekiwania rozbuchane, że tam w ogóle kurwa pierwsza trójka czy tam coś.
Ale to jest jak z reprezentacją Polski w piłce nożnej.
No i to jest ta nasza prawdopodobnie jakaś forma cechy narodowej, co też jest zabawne, że mimo tego, że co roku jest rozczarowanie, to nie sprawia to, że w kolejnej edycji aspiracje są obniżone i to też jest śmieszne. To takie,
no tym bardziej, że wiesz, teraz Eurowizja to się zrobiła jeszcze bardziej polityczna, no bo ludzie też są niezadowoleni z tego, jakie zespoły z Polski jadą, bo nie są wybierane przez publiczność, tylko przez jury z TVP.
No ale kiedyś przez wiele lat chyba też tak było, prawda?
Tak, ale wtedy to nie było aż tak wbrew oczekiwaniom publiczności. A teraz wiesz, no najpierw jedzie Rafał Brzozowski, wspaniała sprawa, a potem jedzie Blanka,
no, ale
która
wiesz, no, to też jest takie
nie była pierwszym wyborem publiczności, tylko był ten chłopak, nie pamiętam jak się nazywa.
Słuchaj, zakładam, że w pierwszych edycjach to pewnie ta możliwość wyboru przez widzów lokalnych, to pewnie nadarzyło się z parę lat temu. Nie wiem, jak teraz to funkcjonuje, ale pewnie kiedy byli wybierani ci wykonawcy w początkowych edycjach też za pośrednictwem jakiegoś jury, no to wiesz, też ta pewnie jakieś kontrowersje były, tylko nie było forum do ich wypowiedzenia, prawda? No bo to wiesz, w latach 90. to co, ludzie będą pisali wtedy listy do gazet, że to jest skandal, że pojechała...
Pewnie pisali, tylko nikt tego nie przedrukowywał.
Tak. No, na przykład. Także teraz...
W ogóle... Jest to jakiś punkt, no, to prawda.
Wiesz, no, kto, gdzie jest powiedziane, kto powinien o tym decydować? Tak smutno ci było, że wyjechał nie ten wykonawca, a inny?
Nie, bo ja w ogóle, to jest niemiłe to, co powiem, ale ja często nie kibicuję Polsce w różnych konkursach.
A w jakich konkursach kibicujesz Polsce? Jak to się wydarza z naszym udziałem?
No właśnie nie ma takich okazji.
Jakby wojna była na przykład, to komu byś kibicowała?
Swojej rodzinie, wiesz, żeby nam się udało przetrwać. Ale oglądałam, bardzo dziękuję, oglądałam, nagrywam o tym odcinek, że zapuściłam się w stare odcinki Kuby Wojewódzkiego i tam była Maria Czubaszek gościem. Mhm. Też w bardzo takim oryginalnym zestawieniu, bo razem z nią na kanapie zasiadła Sara May chyba. To była jakaś ówczesna blogerka, która podobno krytykowała gwiazdy.
Wokalistka.
Ale przede wszystkim była wtedy znana jako blogerka. Później się chyba stała wokalistką. Mm-hmm. Drugim gościem była polska Angelina Jolie. Mm-hmm. A trzecim gościem był chłopak znany z tego, że był chłopakiem Joli Rutowicz.
To ile tam było gości?
Czworo. I znałam przede wszystkim panią Marię. I ona tam, więc ogólnie zestawienie dość oryginalne i wtedy stwierdziłam, to nie jest tak, że teraz polski show biznes jakiś bardzo zły. On już był zły też 10 lat temu i ludzie byli znani z tego, że są znani.
No ale to jest znowu takie pomstowanie, że źle, wiesz. No, kurde, no właśnie, w latach dlatego... 70. też kurwa mówili pewnie, że oj, zobacz, jaka ta Bożena Walter, co ona tutaj prezentuje, prawda, wiesz. No.
Lepiej, słuchaj. Podzieliłam się tą rozkminą no na właśnie, TikToku i ziomek napisał, no ale teraz to są ludzie, którzy udają kariery, których nie było. W sensie, wiesz, Jest takie...
Tak.
A obejrzyj film Konsul.
A no tak, no ale to więc, wiesz, to, no,
ale takie akcje też się... No, ja nie wiem, czy taką lokalną, bo ty był znany w Polsce już tak naprawdę.
Kurde, jak on miał na nazwisko, powiedz?
Czesław
Śliwa.
Tak.
Tak, faktycznie. Tak.
Więc takie rzeczy też się działy, tylko no właśnie, wtedy nie było medium jak internet, żeby o tym tak szeroko dyskutować, ale po czym skończę tylko tą rozkminę. I pani Maria powiedziała, że ona nie jest patriotką i ona nie kocha Polski. I ja zacytuję ją i się podpiszę pod tymi słowami. Ja nie kibicuję komuś tylko dlatego, że jest z Polski. Ja bardziej kibicuję człowiekowi dlatego, że jest takim, a nie innym człowiekiem, a nie dlatego, że jest takiego, a nie innego pochodzenia.
To bardzo, bardzo ładna postawa. No to myślę, że to często jest taki bardzo, to jest taka tylko etykieta i taki pusty slogan właśnie, wiesz, tam kocham. Też jestem wobec tego zdystansowany, no bo co to niby ma znaczyć, jaki miałem wybór w tym, że tutaj mieszkam, a nie gdzie indziej i w ogóle jakie mam, to tak zresztą można powiedzieć, że wiesz, może się okazać, że zdecydowanie masz mniej cech wspólnych tematów do rozmów i jakiś tam dzielisz wartości ze swoją sąsiadką czy sąsiadem tutaj mieszkającym obok, niż z jakimś, wiesz,
nawet
kimś z Japonii, z kim akurat, wiesz...
Napisał książkę o detektyw.
Właśnie, no możesz się tak, tak okazać. To nie ma co. Zresztą no, ta idea tych państw narodowych to chyba w XIX wieku dopiero powstała, prawda? Wcześniej ta identyfikowanie się z takim swoim krajem, dlatego tak właśnie opowiadanie o tym, że tam, nie wiem, Kopernik był Polakiem, albo tam, wiesz, Jagiełło... On był chyba Litwinem, ale no wiesz, w sensie takim, że takie umiejscawianie narodowości w tych postaciach historycznych, teraz to jest takie, wiesz, działanie ahistoryczne, że oni wtedy takiej świadomości nie mieli, więc to, że my im dajemy tą etykietę, to jest tam, wiesz, teraz właśnie ta współczesne status quo, a nie ówczesne. Także tak, no. No ale w czymś, kurde, mogłabyś kibicować tej Polsce, no.
Bardzo się cieszę, jak polscy siatkarze wygrywają, bo w ogóle siatkówka kojarzy mi się z takim, taką kulturą.
Nie jest... A jak na przykład właśnie, no? Bo czy byłaś w kinie na Mission Impossible?
Nie.
No ja też nie byłem, ale to...
Ale był tam polski aktor, wiem.
No właśnie.
Słuchałam wywiadu.
I czy to w związku z tym, jak zobaczyłabyś Marcina Dorocińskiego na ekranie, czy to wzbudza w tobie taką, wiesz, emocję i się cieszysz i mówisz, ale pokazał.
Bardziej myślę, fajnie dla człowieka, ale czy...
Albo czy szukasz polskich akcentów w filmach, wiesz tam.
A to mnie akurat interesuje, tak, bo pamiętam, nie wiem, czy kojarzysz taki serial Wspaniała Pani Maisel?
Nie.
Bardzo dobry. Polecam nadrobić na Amazon Prime.
Nie oglądam seriali, ale chętnie przeczytam.
Wszystko na kie.
Nie, no...
No ale dobrze, no nie musisz. Nie musisz. Zaraz dojdziemy tak do tego, czemu nie oglądasz seriali, bo to jest twoja
rozkmina. Zaraz dokończymy, bo chciałem ci powiedzieć, że odcinki nie mogą trwać tak długo.
Jeszcze nie są długie. Poza tym ja połowę z tego wytnę. Wracając. I tam jej gosposią jest Polka. Ponieważ to jest rodzina żydowska, akcja dzieje się tam powiedzmy w latach 70.
i w Stanach.
W Stanach. I ich gosposią jest właśnie Polka. Więc jak ona mówi takim już łamanym polskim, to zawsze jest takie...
Tak?
To jest fajne, no. Ale wczoraj z kolei byłam na premierze filmu Lassie, Nowe Przygody. I tam
to jest
jedna...
Ten sam pies od
Nie wyobrażam sobie inaczej, żeby to nie był ten sam, co 70 lat temu po raz pierwszy wystąpił.
Bo tam ten pies, osią fabularną Lassie jest to, że pies się zgubił i szuka swoich właścicieli, tak?
Tak, ale tutaj ona się już odnalazła i przeżywa teraz przygody.
To dobrze, no.
No super na
niej. Musi się coś w życiu dziać.
Oczywiście,
no,
że tak. I tutaj pojawia się czarny charakter, dokładnie kobieta, i ona ma polskie nazwisko. I sobie myślę, że co, że jak kradnie to Polka... Bo kradnie i ma polskie nazwisko, więc tak. Takie
Słuchaj, Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno wystosować oficjalną notę protestacyjną, wiesz, że tak to się nie godzi po prostu.
Prawda?
Ale na szczęście mamy też pozytywnych bohaterów romantycznych w amerykańskim kinie, czyli chociażby bezimiennego, o ile dobrze pamiętam, chociaż może niekoniecznie Kowalskiego, czyli głównego bohatera filmu Znikający punkt. To ani ty, ani ja nie możemy go kojarzyć z czasów, kiedy powstał, bo to był początek lat 70., jeśli dobrze pamiętam. Taki słynny film Drogi, gdzie właśnie facet ma za zadanie dostarczyć samochód z jednego wybrzeża na drugie i żeby tak się stało, bo tam chyba się zakłada, to musi cały czas łamać przepisy i na pewnym etapie zaczynają gonić go policjanci, I staje się takim bohaterem narodowym ludzi jako symbol, wiesz, ucieczki przed władzą i tak dalej. Znikający punkt, na pewno...
Czekaj, ale to nie jest trochę na faktach, że kiedyś był taki pościg, co obserwował cały kraj, że typ uciekał samochodem? Wydaje mi się, że było coś takiego kiedyś.
Nie, ale to jest dużo wcześniejszy temat, ale możesz oglądać taki film Death Proof Tarantino? No to okej, okay, no bo to akurat wystąpił tam ten sam samochód, właśnie głównym bohaterem motoryzacyjnym, to do Charger chyba. Charger albo Challenger, już teraz nie pamiętam. Nie, chyba Charger. Taki biały. No mniejsza z tym, okej, okay, no ale to...
Nie, no jak biały, to spoko. To widziałam.
Tak, no akurat wtedy ten biały kolor wtedy nie był aż tak popularny wśród samochodów. Natomiast tych epizodów takich polskich, no jakie jeszcze kojarzysz takie, żeby w filmie był polski motyw?
No pierogi często się pojawiają, jaki taki motyw, można powiedzieć, polski. Chociaż pierogi też nie są takie polskie, jakby byśmy chcieli wierzyć, że są.
No chyba są ze wschodu bardziej, z Rosji i z Ukrainy, prawda?
Z naszych trzech państw po prostu. Tylko najbardziej tak się je przypisało Polsce, no ale bo na Ukrainie też się bardziej nazywają pielmieni.
No tak.
Czy jakoś tak. No ale to nie jest nasz wymysł ogólnie. Wiesz, jakbym się zastanowiła, to na pewno bym wpadła na jeszcze jakieś takie tropy, ale teraz nie pamiętam.
No ja też nie pamiętam. No, nie, było tego
takie akcenty lubię. Takie akcenty polskie lubię. Natomiast, żeby...
Ale to też pokazuje, i to jest akurat temat już może na inny raz, że mimo tego, że w Stanach Zjednoczonych mieszka dużo Polaków i jeszcze zanim Latynosi zaczęli do Ameryki w takich dużych ilościach przyjeżdżać, powiedzmy w tych latach 90. i zerowych, to ta Polonia amerykańska stanowiła pewnie, wiesz, tam, nie wiem, czwartą mniejszość narodową w Stanach, czy może, wiesz, tam piątą, a w żaden sposób nie jest jakąś tam istotną frakcją, prawda? Nie jest taką istotną grupą etniczną, która jakoś tam, wiesz, bardzo by dbała o własne interesy. To też pokazuje, że słabo się integrujemy, raczej słabo się dogadujemy między sobą, mam wrażenie, no.
Jako Polonia za granicą? No myślę, że tak.
No miałaś też okazję podczas swojej kariery modelki funkcjonować z jakimiś innymi Polkami za granicą?
Tak.
I się kolegowałaś z nimi, czy jak?
No nie skończyło się to najlepiej, powiem ci. Nie było fajnie. Lepiej się bawiłam w towarzystwie nie Polek.
Ale myślisz, że to jest jakaś prawidłowość, czy miałaś akurat pecha co do tych konkretnych osób?
Myślę, że miałam pecha, ale no... Też tutaj bym się nie wypowiadała jako osoba, która realnie nie żyła w Polonii, ale jak często słyszę jakieś głosy, to raczej są negatywne o tym, że najgorzej to za granicą spotkać Polaka. Czy to prawda? Trudno powiedzieć.
Wiesz, w sumie dobrze, bo jako modelka to raczej niedobrze, żebyś jadła, wiesz, pierogi i schabowego będąc za granicą, prawda? Raczej tam się chce, tam co jej taka modelka na w trakcie trwania swojej kariery,
no
kartki
ja jadłam
papieru,
Boże.
waciki.
O,
no ale
super.
Jest tak, powiedz, tak
nie.
Serio, kokaina?
No oczywiście, że nie.
Cały czas na amfetaminie, żeby
no, absolutnie
się nie chciało?
Nie. Ja do dzisiaj żadnych narkotyków nie brałam.
No ale możesz teraz powiedzieć, że nie.
No
twoja
mogę,
kariera
no to
jest za tobą. No to co, no, faszerowałaś się jakimiś
no,
rzeczami,
nie,
które wstrzymują łaknienie?
No nie. Ja po prostu bardzo mało jadłam i to tyle.
No ale był taki rygor, wiesz, absolutny ciągłego weryfikacji wagi przez tych castingowców?
Tak. Przy czym nie mojej, bo ja i tak byłam za chuda. Ja się sama rygorowałam. Nowe słowo. Ale było tak, że dziewczyny jak jechały na kontrakty do Azji albo do Włoch, to od razu dostawały z agencji lokalnej karnet na siłownię.
Aha.
Ze względu na to, że... Tylko myślę, że to też były trochę inne czasy. Jednak było 10 lat temu. Dzisiaj to jest trochę inaczej, bo też bardziej wszyscy jesteśmy zaznajomieni z zagranicznymi kuchniami. Mhm. Ale wtedy było często tak, że dziewczyny, nie znając kuchni azjatyckiej, chodziły do Maka.
Okej, no to słabe rozwiązanie.
I to było jedyne, co jadły. Więc ta siłownia miała ich zmobilizować, żeby jednak były w formie. A drugim miejscem, no to wiadomo, Włochy. No bo to z kolei zbyt dużo dobroci, więc też dziewczyny później dostawały informacje, że muszą iść to spalić. Także jak najbardziej taką wagę się kontroluje, ale ja się nigdy nie spotkałam z tym i żadna z moich koleżanek, akurat z którymi się zdawałam, jakichś takich chorych metod nie miała. Po prostu szybciej głodówka niż jakieś takie dziwne rzeczy.
No jakbyś opowiedziała właśnie o metodach na szybkie spalenie kilku kilogramów, słuchaj, to myślę, że to byłby po prostu hit tego segmentu rozmowy.
Ten kącik...
odwodnienie.
Poradnik zdrowia. No nie, no to ty, nie ma takich rzeczy.
Kurwa, jak to jest możliwe, powiedz mi, że nie ma jakiegoś właśnie leku, który byłby, wiesz, powodowałby zmniejszone łaknienie?
Jest.
Jest?
Oczywiście, że jest. Właśnie teraz toczą się wokół niego dyskusje, bo to jest lek na cukrzycę, Ozempik, które biorą gwiazdy również niechore na cukrzycę, żeby się odchudzić.
Ale on jest w oficjalnej dystrybucji, tak? Tylko, że jest...
na receptę.
Na receptę dla cukrzyków. O, patrz, ja jestem cukrzykiem, ale zakładam, że dla tych z cukrzycą typu drugiego. No i co? I on...
Ludzie tym chudną. Nie wiem do końca, jak to działa, bo to zmniejsza wchłanianie też chyba. Nie wiem, nie znam się, więc się nie będę wypowiadać, ale no, to są kontrowersje wokół tego, że właśnie gwiazdy w Stanach zaczęły się po prostu odchudzać, biorąc ten lek.
To widzisz, no to ciekawe. W końcu jakaś pozytywna wiadomość, widzisz. Jestem w pełni za tym, żeby tak się działo. No dobrze, ja na zakończenie chciałbym, bo jako, że właśnie tutaj też jesteśmy na równorzędnych prawach, co jest też bardzo takie dydaktyczne, prawda, że wiesz, mimo... wielu różnic, które nas dzielą tutaj w wielu aspektach, nie tylko światopoglądowych, to zrównujemy nasze funkcje i tutaj atrybuty i to jest piękna lekcja.
Bardzo długi wstęp tak. Do zakończenia, no.
No bo właśnie o tych treściach, że one tak, że teraz tak wiele rzeczy długo trwa, że właśnie, wiesz, chociażby nawet takie rozmowy, podcasty, czy tam jak to nazwać inaczej, one, wiesz, no mają 3 godziny, 4, wydawać by się mogło, czy właśnie filmy też, teraz wiele spośród premier kinowych ma ponadnarodową długość. Kiedyś powiedzmy, że taką normą było 90 minut. Tam to chyba było, wynikało między innymi z długości taśmy
90
filmowej.
Minut filmu?
Tak, że przez...
Strasznie krótkie.
Że przez długi czas było tak, że chyba jedna rolka, no wiesz,
taśmy
jeszcze
filmowej.
W taśmy filmowej, to w kinach, jeszcze w kinach tych, w których były projektory analogowe, właśnie gdzie się wkładało taśmę, rolkę z filmem, no to one miały 90 minut i żeby w trakcie seansu nie trzeba było ich, wiesz, przekładać, prawda? Oczywiście to się działo, jak był sprawny operator, w sposób niezauważalny dla widza, no ale mimo wszystko, wiesz, generowało jakieś tam problemy. To te filmy właśnie była taka ustalona plus minus długość do 90 minut. Podobnie zresztą jak albumy muzyczne też miały, wiesz, te ograniczenia wynikające z długości trwania najpierw płyty winylowej, a później, wiesz, kompaktu. No to teraz... Czy Mission Impossible, który ma tam 2 godziny 30 minut, ten Oppenheimer też, kurwa, nie wiadomo ile, to Barbie, to nie wiem. Też
Barbie jest... chyba normalnie, ale jeszcze nie byłem.
No nie, ale też chyba jest to dosyć długi film. I ogólnie filmy są teraz bardzo długie i wobec czego też te treści, mam wrażenie, że są częstokroć coraz dłuższe. Jestem ciekawy jakby właśnie z czego to wynika. Czy z tego, że po prostu jak ktoś już włączy sobie podcast, to chce, żeby tam w tle już to leciało jakiś dłuższy czas, żeby nie musiał szukać kolejnego? Myślisz, że to z tego wynika, czy z czego?
Ale widzisz, to jest ciekawe, bo ja z kolei mam zupełnie inną perspektywę i teraz mogłabym ci podać inne przykłady, które świadczą o tym, że właśnie treści są coraz krótsze.
A może jest to takie spolaryzowanie, że są albo bardzo krótkie, albo długie, no?
Może, bo ja z kolei jak myślę o długości materiałów dzisiaj, to bardziej myślę o tym, konsumujemy TikToki, rolki, czy tam short, na YouTubie i to są krótkie akcje, dlatego właśnie, żeby było jak najkrócej, jak najbardziej treściwie.
No ale filmy na YouTubie są chyba wobec tego, że twórcy zarabiają z reklam tam emitowanych, to im on jest dłuższy, tym jest to korzystniejsze, prawda? Wydawać by się mogło, że takim optimum to powinno być pewnie z 10 minut na wiele jakby tematów, a tu się okazuje, że wiesz, godzinne filmy są, wiesz, na YouTubie jakieś tam.
Ale
wiesz,
no wtedy ten film jest filmem, to jest często już dokument, jak jest godzina.
Ale to jest jakieś nawet pierdolenie ludzi, kurwa, o nie wiadomo czym, no. W sensie, nie chodzi mi o to, że to jest film dokumentalny, że to nie musi być film dokumentalny, tylko jakieś tam właśnie, wiesz, recenzja filmu czy coś tam, no, wiesz, trwa dłużej niż film.
Ale to mój drugi przykład na to, że treści są właśnie coraz krótsze, to piosenki są krótsze niż były kiedyś.
No
już
tak.
Nie ma tak długich. I nawet teraz często się nie wydaje albumów, tylko epki. Więc widzisz, no to jest perspektywa, jak na to spojrzysz, bo moim zdaniem właśnie treści nie idą w to, że są coraz dłuższe. Ale jeśli chodzi o podcasty, to jasne, że są podcasty, które trwają po 2-3 godziny, ale też zwykle jest tak, że raczej ludzie celują do 1,5 godziny, godzina.
No ale to też wciąż jest bardzo dużo, wiesz, no jakby wypełnienie treści, nawet zobaczmy, tutaj mamy kłopot, żeby wypełnić to jakąś sensowną treścią, a trwa to
ja
ile,
mam
15 minut.
Ja mam jeszcze dwie rozgminy. Ale już na to nie będzie pewnie czasu.
No nie wiem, mam wrażenie...
Ale masz z tym problem, że są długie? Ty wolisz krótkie, żeby jak najbardziej treściwie?
Nie, to nawet nie o to chodzi, bo to oczywiście każdemu według potrzeb, ale mam wrażenie, że jest w zapomnieniu funkcja montażysty czy tam montażystki, zarówno właśnie w jakichś tam serialach, gdzie to się po prostu wlecze w nieskończoność. Filmy też często, wiesz, borykają się z tym, że po prostu są za bardzo rozwleczone, jakby właśnie sama długość filmu była wartością w sobie samej. I tak samo, wiesz, w jakichś różnych wywiadach, podcastach czy coś, wiesz, no mam wrażenie, że to jest takie jakby w dużej części. Ja znowuż, może teoretyzuję, bo kurwa obejrzałem, wiesz, 40 tego typu rzeczy i teraz chcę z 40 wysnuć jakieś, wiesz, szerokie wnioski, ale czy tam ogólne, ale że mam właśnie wrażenie, że wiesz, nie ma czegoś takiego, dobra, zredagujmy to bardziej. To takie spuszczone tak sobie, a dobra, tam wiesz, niech leci, prawda? Można na ten temat pogadać jeszcze 10 minut dłużej, no bo jakby wiesz, czas nie kosztuje, prawda? Ani nie musisz płacić za miejsce na, powiedzmy, YouTubie, ani to, czy ty zarejestrujesz na tej karcie, prawda, 2 godziny czy godzinę, to jest ten sam koszt. No jedyny koszt to jest później ta twoja postprodukcja wokół tego, prawda?
I ten czas. Tutaj ten czas już kosztuje. No nie wiem, no trudno mi się do tego odnieść, bo ja z kolei właśnie mam wrażenie, że idziemy w to, żeby jak najbardziej meritum, że coraz mniej się rozwleka, tylko szukamy tego creme de la creme.
No a twoje odcinki podcastów są, jak spojrzysz na nie z perspektywy, są coraz dłuższe czy krótsze?
Krótsze.
Tak?
Tak.
I to się sprawdza?
Nie wiem. Tylko ja też z wiekiem doszłam do wniosku, że niektóre rzeczy lepiej zedytować, żeby właśnie nie rozwlekać ich przesadnie.
No tak, no ale byłem
ciekaw. Więc niektóre żarty, dajmy na to w smartshotach, jak nagrywam do mojego drugiego podcastu. Niektóre żarty, które mnie bawią, to i tak, albo rozkminy, to i tak wycinam, stwierdzam, dobra, ale to nie jest aż tak dobre, szkoda ludzi czasu.
No to dobrze, no to jest akurat jakaś, wiesz, cnota, żeby to tak, wiesz, zwaloryzować, zweryfikować, prawda, jakościowo i zostawić taką esencję, no.
Ale... To słuchaj, to jako esencję to jeszcze jedna moja rozkmina.
Dobra, raz, dwa.
Tak, mam rozkminę, czym jest chemia międzyludzka.
No, oby nie chloroformem.
I nie mam tutaj na myśli absolutnie jakiejś takiej chemii relacji damsko-męskich czy damsko-damskich, męsko-męskich w kontekście romantycznym, tylko takim, że gadasz z kimś i stwierdzasz, o, mój człowiek, dogadamy się. Albo spędzasz z kimś 3 minuty i wiesz, nie będzie z tego przyjaźni. Moja rozkmina wzięła się stąd, że byłam na jednym spotkaniu jakiś czas temu z typeczkiem z Tindera. Spotkanie było poprawne. Pogadaliśmy sobie...
Gdzie się zakończyło?
Kurwa, tam gdzie się zaczęło, w restauracji. Jedzenie też było bardzo przyśrednie, więc nie było nawet jakichś większych highlightów tego spotkania.
Nie było potrawki z kurczaka, to nie może było, dlatego.
To prawda, to był duży minus już na wstępie. I była to poprawna rozmowa, wiesz, pogadałam z nim na jakieś tam kwestie, wymieniliśmy się swoimi poglądami i spoko. I ja stwierdziłam, jestem już na tym etapie w swoim życiu, że mogę komuś kulturalnie powiedzieć dzięki za spotkanie, powodzenia w przyszłości. I że po prostu nie będzie to taki ghosting. No więc ja kulturalnie piszę do kolegi, że ci było fajnie, dzięki i powodzenia tutaj w dalszych poszukiwaniach.
To miłe z twojej strony.
To miłe z mojej strony, ale na to on mówi, ale dlaczego?
A, to myślisz, że funkcjonuje asymetria w takich, wiesz, w rozpoznaniu, czy...
Tak. Mhm. Bo powiedziałam, że jakoś, no moim zdaniem po prostu nie było tego czegoś, no nie było takiej chemii. I nawet właśnie nie mówię o chemii, że niesamowicie jakby mnie do niego ciągnęło, tylko nie stwierdziłam, że chciałabym z nim więcej czasu spędzić na rozmowach. I on stwierdził, że on odniósł odwrotne wrażenie, że byłam taka przecież rozluźniona i tak swobodnie rozmawiałam. Jest takie... Czy rozmowa swobodna jest czegokolwiek wyznacznikiem, kiedy ja jeszcze dużo rozmów prowadzę w swoim życiu i ja z obcym człowiekiem mogę porozmawiać na różne tematy? Pytanie tylko, ile mi to sprawiało frajdy? Średnio. Mm-hmm.
No i właśnie.
On kazał mi wytłumaczyć właśnie, dlaczego nie. I wtedy...
Powiedzieć, że jak tylko słyszę dlaczego, to mam przed oczami tego gościa takiego z memu, co tam pod chyba stacją w Warszawie Centrum. No, a dlaczego? Wiesz, pamiętasz? Kurde, to wspaniałe, że to taki, wiesz...
A też tak już... masz, że na niektóre sytuacje w życiu chciałbyś zareagować memem? W tym momencie, żeby się pojawił mem i to jest jaka twoja reakcja?
Aż tak to nie, ale wystarczy, że mi się odgrywa w głowie właśnie ten głos. Projekt. Doskonały, to jest świetny aktor swoją drogą, jeśli ten człowiek właśnie tak to zagrał. No dobrze, no i właśnie, i okazało się, że tak.
Tak, i z jednej strony wtedy pomyślałam, ghosting to może jednak nie jest taka słaba rzecz, bo wydaje mi się, że w takiej sytuacji, kiedy z obcym człowiekiem idziesz się po raz pierwszy spotkać, to powinno być tak. Czy ty masz ochotę na kolejne spotkanie? Tak. Czy ja mam ochotę? Tak, to idziemy na kolejne. Jeśli jedna tylko osoba powie, nie mam ochoty na spotkanie, to moje zdanie nie ma znaczenia, też nie. Nie. Minus i plus daje minus. Jeśli jedna osoba mówi, że nie chce kolejnego spotkania, to nie ma kolejnego spotkania i nie musisz się tłumaczyć.
No, to jasne, no ale to... My...
I wtedy zaczęłam się zastanawiać, to czym jest ta chemia międzyludzka, że z niektórymi naprawdę łapiemy tak o kontakt. I tutaj przykładem może być, nie wiem, moja przyjaciółka, z którą zamieniłam 3 zdania naprawdę i ja wiedziałam, że my będziemy się przyjaźnić. A są ludzie, z którymi możesz przegadać pół wieczora i stwierdzić, Boże, to ja nie chcę kolejnego spotkania. Już nie nadajemy na tych samych falach. Tylko czym są te fale? I co o tym decyduje?
Ja myślę, że jest to suma temperamentów, jakiegoś szeroko pojętej wiedzy, która ułatwia rozmowę, czy takiego porozumienia wynikającego z...
zainteresowań?
I z zainteresowań, ale i z podobnego odbierania rzeczywistości, prawda? Że jeśli rozmawiając z drugą osobą, nie musisz tłumaczyć żartu ani sygnalizować, że to była ironia na przykład.
Czyli bardziej poczucie humoru nawet.
No takie poczucie humoru, które jest zresztą często emanacją inteligencji, która też znacząco ułatwia porozumienie się z drugim człowiekiem. I pomijając już te takie parametry, powiedzmy, że w miarę stałe, czyli ten zasób popkulturowej, wiesz, orientacji, ale nie tylko popkulturowej, właśnie jakiejś inteligencji i poczucia humoru, jak wspomniałeś, to myślę, że również istotne jest podobne zaangażowanie po prostu w rozmowę, które nie musi być celowe, prawda? Nie musi być intencjonalne, że myślisz, o kurwa, już tutaj powiedział, wiesz, zaproponował 6 tematów, to teraz jest moja kolej. Tylko tak właśnie naturalnie płynąc, żeby to była wymiana właśnie, prawda? Porównując ją, wiesz, do gry w tenisa, to po prostu, wiesz, rozgrywanie piłki przez wiele, wiele minut, a nie, że ty serwujesz i tylko, wiesz, as, no i na pewnym etapie to stwierdzisz, no już tyle tych tematów poruszyłam, czy tyle było moich inicjatyw.
Teraz ty się postaraj.
Tak, tyle tego, co mnie interesuje, ja powiedziałam i powiedzmy nawet ten twój rozmówca odebrał to, bo on mógł na przykład dobrze się bawić z tobą w rozmowie, bo byłaś w jakiejś formie dominująca, wiesz, dla niego interesująca, a on nie wytworzył w tobie takiej ciekawości nawet wobec tego, jakie on ma zdanie na dany temat, mimo że je wypowiadał, prawda? Ale ono nie było dla ciebie interesujące, nie było jakieś stymulujące. No i właśnie, wiesz, to może jest kwestia tego. Myślę, że te takie potencjały energetyczne też mają duże znaczenie, że to było właśnie, że tyle samo dajesz, co bierzesz z tej rozmowy i to sprawia, że to jest takie, wiesz, trochę wtedy wchodzi w perpetuum mobile trochę, no. Mm-hmm. Takie
albo,
mam wrażenie.
Albo papa mobile też.
Słuchaj, do papa mobile, wiesz, kto wszedł, to poza parą prezydencką, to już tam raczej łatwego życia nie miał, no.
Tak, więc kontynuując, bardzo ciekawe spostrzeżenie. I
tak mam wrażenie, wiesz, to...
Ale powiem tak, i tak powiedziałeś na ten temat więcej niż Google, bo ja wpisałam chemia międzyludzka, to w wyszukiwarce pojawiały się wyłącznie artykuły, które omawiały chemię jako damsko-męską, albo no, może też mogą być damsko-męska. Może być też u tych samych płci, ale w kontekście romantycznym, a moim zdaniem o wiele ważniejsza jednak jest ta chemia taka... Jak to się nazywa?
Koleżeńska.
Nie tego słuchałam, ale...
Społeczna. Nie wiem. Personalna.
Może być.
Chemia personalna.
Chemia personalna.
To brzmi jak twój zasobnik leków albo
tak,
właśnie narkotyków.
Tak. To ja bym do tego jeszcze chyba dodała...
Ale to przepraszam, że ci wejdę w słowo. Często się zdarza tak, że będąc na jakiejś imprezie, jesteś pod wpływem substancji psychoaktywnych. Jeśli druga osoba też jest pod wpływem tych substancji psychoaktywnych, Często bywa tak, że jesteś, dobrze się dogadujecie, fajnie wam się rozmawia. Wtedy mam wrażenie, że jakby te stany również emocjonalne są w miarę zrównane. Prawda, że jest się na podobnym poziomie chociażby tej empatii i tak dalej. Dlatego to tak dobrze działa, bo poprzez wzięcie jakiejś substancji te dwójka osób jest na bardzo podobnym poziomie właśnie emocjonalnym. I to sprawia, że się fajnie dogadują i tak dalej. Ale kiedy spada już ten, wiesz, ten stymulant, przestaje działać, może się okazać, że różnice między nimi są na tyle duże, że już tutaj się nie dogadają. Ale pod wpływem tego to jest, więc jakby myślę, że to podobieństwo jest tutaj kluczowe. Mhm. Właśnie w tych, chociażby w sposobie wyrażania emocji i tak dalej. No, no chociaż kurwa, no może też się zdarzyć tak, że wiesz, ekstrawertyk, czy tam ekstrawertyczka się super będzie porozumiewała z introwertykiem i tak dalej.
Tak. No to, ale no... Tutaj myślę, bo teraz właśnie jaką przyjmiemy definicję ekstrawertyka i introwertyka. Ja kiedyś myślałam, że to jest kwestia tego, czy lubisz przebywać w towarzystwie ludzi, czy nie, ale później spotkałam się z taką, że to jest bardziej pytanie, czy spotkania z ludźmi ładują ci akumulatory, czy nie. Mnie na przykład ładują, ale mam przyjaciółki introwertyczki i one muszą później odreagować po jakichś imprezach. Ja nie, ja mogę iść na kolejne spotkanie i będzie super, więc jak najbardziej ekstrawertyk z introwertykiem może się przyjaźnić, więc myślę, że to są bardziej te rzeczy dookoła, które mówiłeś, ale od razu powiem ci, co dla mnie jest takim red flagiem, kiedy stwierdzam, ojejku, nie będziemy tutaj jakichś głębszych relacji przyjaźni zawiązywać.
Jak ktoś wyjmuje nóż na przykład na pierwszym spotkaniu, wbija w stolik i no i co?
I nie używa tego do zrobienia jakiegoś steku. Nie. Dla mnie takim red flagiem jest to, jak ktoś się w ogóle nie śmieje.
No ale to spotkałeś kogoś z porażeniem mózgowym?
Nie, właśnie z takim po angielsku attitude. Takim, wiesz, że ja coś mówię, nawet taki żarcik czy coś i to jest takie... No i jakby sytuacje, z których normalnie możesz zażartować, ta osoba od razu bierze jako takie... Nie ma się z czego śmiać, no życie jest trudne, no tak.
Słuchaj, jak będziesz szła na następne spotkanie z Tindera...
Już nie będę. Never ever. Już.
No to jak będziesz szła na kolejne spotkanie wynikające z tego...
W Urzędzie Pracy,
to ja ci dam parę takich fajnych żartów. I jeśli wtedy nie zareagują, to znaczy, że coś z tą osobą jest nie tak. Ale... A teraz pamiętaj, że to też może być kwestia tego żartu.
Ale to widzisz... Bo ja nawet teraz nie mówię już o sytuacjach...
Nie, no żartuję. No,
tak, randkowych, tylko spotkałam ostatnio...
Nie, no poczucie humoru to jest kurwa kluczowa rzecz.
Ale to nawet nie jest kwestia poczucia humoru, tylko możesz się w pewnym momencie uśmiechnąć, a ta osoba nie dość, że się nie śmieje, to się w ogóle nie uśmiecha. I ona wszystko bierze śmiertelnie poważnie i nie ma tego miejsca na taki żart sytuacyjny. No. Z jej strony również. Wszystko jest takie śmiertelnie... Myślę, Boże...
Nie, no jasne, no w ogóle funkcjonowanie w jakimś środowisku, wiesz, w którym funkcjonują, funkcjonowanie, powtórzenie, pleonazm, więc gówno. Natomiast też trudno, raczej ten czas spędzony z ludźmi, którzy mają jakąś strefę tabu, jest mniej atrakcyjny, bo wiesz, że musisz w jakiś sposób się ograniczać, a nie dać, prawda, jakby swojej naturze płynąć swobodnie. Bo chyba, że sama masz jakieś tam, wiesz, tematy tabu albo jakieś, wiesz, strefy zakazane.
Masz jakieś tematy tabu?
Nie mam. Nie, w ogóle myślę, że to nie jest kwestia tematu, tylko formy jego podania, prawda, więc myślę, że to decyduje, czy wypada o pewnej rzeczy rozmawiać, czy warto, czy nie, no bo właśnie wszystko zależy od formy podawczej, mam wrażenie. Natomiast może to jest ta kwestia, więc jeśli widzisz kogoś, komu tam coś mówisz, a tam sobie zażartujesz, prawda, a ta osoba ci mówi, że no nie, no nie przesadzaj, czy coś, no to już jest to jakaś forma trochę ciebie ograniczenia i tak sobie myślisz, o kurde, to muszę się zastanowić, czy wypada, nie, i to sprawia, że to wtedy nie nastąpi ta chemia najprawdopodobniej, prawda?
Może to była bardziej kwestia jakiegoś negatywnego nastawienia do świata w ogóle, bo to nawet nie były żarty, które mogłyby kogoś urazić, tylko takie rozładowanie atmosfery i te osoby nie były gotowe rozładować atmosfery, tylko
ale
ciągle...
Ale przechodziłaś, weszłaś sobie na dach bloku, patrzysz, stoi ktoś na krawędzi, ty do niego podchodzisz, on cały czas taki, co taki smutny, kurwa.
Uśmiechnij się! No, no co? To nie skacze, to jest policja.
Słuchaj, spotkamy się jutro? Nie? Dlaczego nie? Albo kto nie skacze, ten z policji.
Bardzo słuchaj, dziękuję.
Tak, ja uważam, że powinniśmy zakończyć, nie tylko ze względu na to, że ja już muszę jechać, ale również ze względu na to, że jeśli coś jest nie najgorsze, to warto to przerwać, żeby...
Niedosyt.
Żeby był, tak, że lepiej mieć niedosyt niż przesyt, chociaż nie dotyczy to finansów.
Pięknie powiedziane. Małgosia Zmaczyńska, Neri pod stołem.
A ja mam na imię 7. Zawsze myślałem, że imiona są przereklamowane. Słuchaj, uważam, że numery, chociaż numery się źle kojarzą, bo to jednak obóz koncentracyjny, natomiast...
To jest twoje pierwsze skojarzenie?
Jak no numery być... jako imiona, wiesz. W tym
nie, Boże, nie. Bo ja od razu pomyślałam o książce, którą czytałam o tytule Numery. I tu nagle wyskakujesz w mojej myśli. Gdzie...
Nie, numery to są...
Boże.
Nie, numery to się kojarzą, wiesz, z hecą.
Kończmy.
Nie?
Dziękuję. Tak.
Do usłyszenia.
Kosmoderma. Dziękuję.
Do widzenia.